Dobrze, no to witam w takim razie na kolejnym spotkaniu z cyklu podstaw wiary chrześcijańskiej. I jak zwykle, to powiem dla tych, którzy ewentualnie będą tego słuchać, nastawmy się na słuchanie i zapraszam wszystkich do wspólnego rozważania Słowa Bożego, zadawania pytań. Ja ufam, że jak zwykle Pan poprowadzi nas do kolejnych tematów, wątków i będzie to błogosławione przez Niego. Dzisiaj będziemy mówić o ostatnim odcinku z tego, co czytaliśmy w ramach tak zwanych podstaw, o czym mówi list do Hebrajczyków. Ja to może jak zwykle na początek przypomnę. 6 rozdział listu do Hebrajczyków, wersety 1 i 2. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki, o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. Została nam właściwie część ostatnia, ponieważ tutaj jest napisane, że to jest o zmartwychwstaniu i sądzie wiecznym. Ja rozumiem, że te tematy należy potraktować razem. I zresztą to by było logiczne, potraktować te tematy razem. Oczywiście temat jest ogromny i na pewno nie przerobimy tego tematu w ciągu jednego spotkania. Także możemy spokojnie sobie założyć, że będzie tych spotkań kilka. Chciałbym może na początek przeczytać z listu do Kolosan fragment. 3 rozdział listu do Kolosan, wersety od 1 do 6. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym co w górze myślcie, nie o tym co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiajcie tedy. Tedy to jest taki bardzo ciekawy wyraz w tym wszystkim, dlatego że to jest coś, co mówi nam o motywacji. Motywacją umartwiania tego, co jest cielesne, motywacją uświęcenia jest to, żeby gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, żebyśmy się i my razem z Nim wtedy okazali w chwale. A my razem z Nim okażemy się w chwale dlaczego? Dlatego, że my razem z Nim przyjdziemy już w zmartwychwstałych ciałach. To jest motywacja do tego, żeby żyć w sposób święty. I tak naprawdę, kiedy uczniowie szli głosząc Ewangelię na początku, to oni przecież szli jako świadkowie czego? Zmartwychwstania. Oni szli i oni mówili, widzieliśmy zmartwychwstałego Jezusa. Dlatego, że tak naprawdę fundamentem tego wszystkiego, co głosimy, tego wszystkiego, co wierzymy, jest fakt, że nastąpi zmartwychwstanie, że Pan Jezus zmartwychwstał, że my zmartwychwstaniemy i że my okażemy się razem z Nim w chwale. W 1 liście do Koryntian, będziemy do niego często wracać, w 15 rozdziale, jest napisane, że jeżeli nie ma zmartwychwstania, to daremna jest nasza wiara. A to, co tak w sumie bardzo przekonuje o tym, że zmartwychwstanie Pana Jezusa było faktem historycznym, a nie jakąś bajką, było właśnie to, że ci ludzie, którzy szli i zwiastowali jako świadkowie zmartwychwstania, byli wiarygodni. Ponieważ ci ludzie widzieli na własne oczy tego, który zmartwychwstał i byli w stanie oddać swoje życie za tą prawdę, którą głosili. Nikt nie oddaje swojego życia za kłamstwo, które wymyślił. I od tego się wszystko zaczęło. A co do nas? Zmartwychwstanie jest czymś, co dla nas jest celem, co dla nas jest przyszłością na zawsze. I tutaj w liście do Kolosan czytamy, że właściwie na dobrą sprawę powinniśmy żyć tym, że kiedyś nastąpi ten fakt, że zmartwychwstaniemy. Dlatego apostoł Paweł mówi, żeby umiłować przyjście Jego. umiłować przyjście Pańskie. Dlaczego? Dlatego, że wtedy zmartwychwstaniemy. Dlatego, że wtedy przeminą rzeczy pierwsze. I wtedy już nie będzie płaczu, nie będzie łez, nie będzie niczego. I pamiętać o czym, że nasza ojczyzna jest w niebie. To jest Nowe Jeruzalem. Wtedy zamieszkamy tam razem z Bogiem i Bóg będzie wszystkim we wszystkim. I to jest właściwie kulminacja wszystkiego, całego planu Bożego. To jest właśnie to, że w zmartwychwstałych ciałach, które już nie będą skłonne do grzechu, będą z Bogiem na zawsze ludzie, którzy wybrali to z własnej woli. Dlatego, że Boga kochają. I właściwie cały plan zbawienia od samego początku zmierza ku tej kulminacji. Zobaczcie, co się stało. Człowiek upadł w Edenie, zbuntował się przeciwko Bogu i dlatego musiał ponieść stosowną karę, o której Bóg mu wcześniej powiedział. I wtedy na świat weszła śmierć, weszło skażenie i cały świat został skażony. Wszystko, wszystko przemija, wszystko się psuje, wszystko ulega degeneracji. Stara ziemia jest skażona, niebo jest skażone nawet grzechem Lucyfera. I w związku z tym, że tak się stało, Bóg wcześniej, zanim jeszcze świat powstał, jest Piotr pisze, zanim świat powstał, baranek już był przygotowany. Czyli istniał plan B, Bóg o tym doskonale wiedział i stało się coś takiego, że mimo tego, co człowiek zrobił, Bóg chciał mieć człowieka zawsze ze sobą i taki plan wymyślił, że nie gwałcąc wolnej woli człowieka, doprowadzi do tego, że będzie miał ze sobą na zawsze tych, którzy go kochają i już się wtedy nic nie zmieni. Nie będzie już kolejnego cyklu, że ktoś upadnie i znowu coś się powtórzy. To jest nasza przyszłość i nadzieja. I właściwie, jak pisze apostoł Paweł, tym powinniśmy żyć. Już nie będzie problemu takiego, że będziemy musieli się zjeżdżać z różnych stron, z różnych miast. Będziemy mogli być zawsze przed Panem i z Nim i będziemy razem. Dlatego to jest tak ważne. Jest to kulminacja całego Bożego planu. Zmartwychwstanie wiąże się również z tym, że będzie odbywał się sąd, dlatego że zmartwychwstaną również ci, którzy się od Boga odwrócili. Czyli można powiedzieć, i ktoś to powiedział, tak ujął to tak bardzo celnie, że błogosławieni ci, którzy Boga oglądać będą, ale również biada tym, którzy Go odrzucili, bo oni też Boga oglądać będą w pewnym momencie. Oni zmartwychwstaną na sąd i oni również będą w ciałach nieśmiertelnych, tylko w zupełnie innym miejscu, w zupełnie innej sytuacji, której nie będą w stanie już zmienić. I to z kolei dla nas powinna być motywacja, żeby ratować ludzi, to znaczy, żeby im mówić, że jeżeli czegoś takiego nie zrobią, jak krok wiary, to gniew Boży, który na nich ciąży, to jest Ewangelia Jana, 3 rozdział. Gniew Boży ciąży na każdym człowieku, który nie narodził się na nowo. Ten gniew się wyleje na niego w pewnym momencie. Dlatego trzeba ludzi ratować. Dlatego trzeba sobie również dobrze zadawać pytanie, czy jestem na nowo narodzony, czy mam w sobie życie wieczne, czy rzeczywiście żyję z Bogiem i w razie czego nie oszukiwać się. To jest też problem naszych rodzin chrześcijańskich, naszych dzieci czasem, które nie mają takiego przejścia gwałtownego z ciemności do światłości. Są wychowywane w chrześcijańskich domach, w których rodzice starają się żyć, podobać się Bogu, bo na nowo się narodzili. I te dzieci w pewnym momencie i tak muszą się kiedyś na nowo narodzić, bo muszą sami stwierdzić, że są grzesznikami i wybrać to, co każdy z nas wybrał. Sami muszą tego doświadczyć, żeby później nie okazało się, żeśmy się srodze pomylili. Twierdząc na przykład, że ktoś się na nowo narodził, a nie widać owoców. A to jest osobna historia. Tak jak mówię, będzie kilka spotkań na pewno na ten temat. Na pewno będzie wiele pytań, więc nie krępujcie się. Będziemy się starali do Słowa Bożego i do odpowiedzi dochodzić. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś, powiedzmy, rozwiązanie pewnych spraw albo jakieś tezy stawiał, bardzo się cieszę, stawiajmy. Chciałem może zacząć od takiej sytuacji, którą znacie. To jest Ewangelia Jana, 11 rozdział, kiedy przed wskrzeszeniem Łazarza Pan Jezus rozmawia z Martą. 11 rozdział, wersety 22 do 25. Marta mówi tak: ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci Bóg, rzekł Jezus, zmartwychwstanie brat twój. Odpowiedziała mu Marta, wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł Jezus, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Marta wiedziała, że nastąpi zmartwychwstanie. Wiem, że zmartwychwstanie w dniu ostatecznym. Czyli zmartwychwstanie było znane już wcześniej. To nie jest wcale nowotestamentowe, że tak powiem, jakieś pojęcie. To jest coś, co było znane wcześniej. I chciałem przeczytać kilka fragmentów ze Starego Testamentu, ponieważ czytamy od początku do końca. Bo Marta musiała wiedzieć, że jest zmartwychwstanie na jakiejś podstawie. W trzech fragmentach będziemy czytać. To będzie Izajasz 26 i to będą wersety może od 11 do 19. Na razie. Panie, choć podniesiona jest Twoja ręka, oni jednak tego nie widzą. Niech zobaczą Twoją żarliwość lud i zostaną zawstydzeni. I niech ogień przeznaczony dla Twoich nieprzyjaciół pożre ich. Panie, zgotuj nam pokój, gdyż także wszystkich naszych dzieł Ty dla nas dokonałeś. Panie Boże, nasz inni panowie, a nie Ty panowali nad nami. My zaś oprócz Ciebie nikogo nie znamy, tylko Twoje imię wysławiamy. Umarli nie ożyją, duchy zmarłych nie wstaną z martwych, dlatego że nawiedziłeś ich i zniszczyłeś i zatarłeś wszelką pamięć o nich. Rozmnożyłeś naród, Panie, rozmnożyłeś naród, objawiłeś się w chwale. Rozszerzyłeś wszystkie krańce ziemi. Panie, w niedoli szukali Cię, wołali, gdy ich smagałeś. Jak brzemienna, gdy zbliża się chwila rodzenia, wije się z bólu, krzyczy w boleściach. Tak było z nami przez Ciebie, Panie. Poczęliśmy, wiliśmy się z bólu, lecz porodziliśmy wiatr. Nie dokonaliśmy wybawienia kraju. Nie przyszli na świat mieszkańcy ziemi. Ożyją Twoi umarli, Twoje ciała wstaną, obudzą się i będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu, gdyż Twoja rosa jest rosą światłości, a ziemia wyda zmarłych. To jest fragment bardzo interesujący i on w szerszym kontekście to jest fragment eschatologiczny. Dlatego może niekoniecznie teraz będę go omawiał w całości, możemy zrobić to na kółku eschatologicznym. Chodzi mi o to, że jest coś takiego jak pojęcie zmartwychwstania. Tutaj jest ciekawa sprawa. Nie zmartwychwstaną, Twoi zmartwychwstaną. I mówię to w tej chwili, żeby tą sprawę, że tak powiem, rozjaśnić jakoś. To jest kwestia pewnego momentu, w którym jedni zmartwychwstaną, drudzy nie. Natomiast ogólnie, jeśli chodzi o zmartwychwstanie, to zmartwychwstanie dotyczy wszystkich. To jest fragment, który mówi o pewnym momencie w dziejach ludzkości, dlatego mówię, że to jest fragment eschatologiczny. Natomiast w księdze Daniela, 12 rozdział, werset 1 i 2. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie lud Twój, każdy, kto jest wpisany do Księgi Żywota. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. I tu mamy taki fragment, który mówi już wyraźnie, że nastąpi zmartwychwstanie zbawionych i potępionych. Wreszcie Księga Ozeasza, 6 rozdział, początek. Chodźcie, zawróćmy do Pana. On nas rozszarpał, On nas też uleczy. Zranił i opatrzy nasze rany. Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia, trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana, że Go znajdziemy. Pewne jest, jak zorza poranna, przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Chodzi o to, że pojęcie zmartwychwstania jest tutaj. Wskrzeszenia zmartwych. Czyli to pojęcie było znane już za czasów Starego Testamentu. I stąd Marta wiedziała, że jest coś takiego jak zmartwychwstanie. I oczywiście możemy teraz przejść do tekstu, który jest klasyczny, że tak powiem, i najbardziej na ten temat, najwięcej na ten temat mówi, czyli pierwszy list do Koryntian, rozdział 15. Dobrze. Tak?
12.
Od początku, wiesz?
Od początku.
Cały 15 rozdział.
A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism, i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został zmartwychwstany według pism, i że ukazał się Kefasowi, potem 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu do wszystkim ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż ani wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni, to samo opowiadamy i tak uwierzyliście. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został zmartwychwzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginą. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowani.
Stop. Tutaj może podzielimy to na kilka fragmentów, bo będzie nam łatwiej mówić o kilku aspektach tego tekstu. Pierwszy odcinek, pierwszy fragment, ten od pierwszego wersetu, mówi o tym, że to wszystko, co było głoszone, czyli Ewangelia, najpierw zostało podane to, co zostało przejęte przez Pawła, czyli że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism, że został pogrzebany i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według pism. Prawda? Według jakich pism? Dokładnie, według wcześniejszych. Czyli to, co się stało w ogóle, stało się według pism. Dlatego jest też wiarygodne, bo zostało zapowiedziane. Czyli zmartwychwstanie również, zmartwychwstanie Jezusa dokonało się według pism.
Przepraszam, mogę zadać pytanie?
Tak.
Bo przeczytaliśmy, powiedzmy, te trzy fragmenty Ozeasza, Daniela i Izajasza. W jednym z nich na pewno chyba w Ozeaszu było powiedziane o tym, że po trzech dniach,
tak,
godzina. Ale czy na przykład jest to taki tekst, który jest wystarczający na przykład dla Żydów jeszcze przed Chrystusem, by na przykład odnieść to wprost do Mesjasza? Czyli na przykład mieć świadomość tego, że Mesjasz przyjdzie, że umrze, że będzie po trzech dniach zmartwychwzbudzony. Czy oni mieli taką wiedzę, czy nie mieli takiej wiedzy?
Oni mogli to kojarzyć. To znaczy, mogli kojarzyć też ze znakiem Jonasza, prawda? Że trzy dni był Jonasz. I zresztą Pan Jezus im to powiedział. Czy innego znaku, tylko znak Jonasza, który wyszedł po trzech dniach z ryby, nie? Jest w psalmach, że nie będzie oglądał, że namaszczony nie będzie oglądał skażenia. To jest psalm 16. Że ciało jego nie będzie skażone. Jeśli chodzi o trzy dni, to Jonasz, no i Ozeasz. Tam jest mowa o trzech dniach, prawda? Jeśli chodzi o samo wskrzeszenie Mesjasza, no to odnosi się do tego, bo o tym w tej chwili mówimy właśnie, odnosi się do tego Piotr na początku samym, kiedy mówi pierwsze kazanie. Czyli w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. I mówi do nich od 23 wersetu. Gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili, ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, żeby przez nią był pokonany. Dawid bowiem mówi o nim: miałem Pana zawsze przed oczami mymi, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Przeto rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój, a nadto i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani i nie dopuścisz, by święty Twój oglądał skażenie. Dałeś mi poznać drogi żywota, napełnisz mnie błogością przez obecność Twoją. Mężowie bracia, wolno mi otwarcie mówić do Was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy. Będąc jednak prorokiem i wiedząc, że mu Bóg zaręczył przysięgą, iż jego cielesny potomek zasiądzie na tronie jego, mówił, przewidziawszy to o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ujrzy skażenia. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Tutaj Piotr się odwołuje bezpośrednio do psalmu i mówi, że ten psalm dotyczył Mesjasza.
I uczeni w piśmie, nauczający Żydzi, oni mieli tego świadomość i tak też nauczali lud, prawda? Lud też wiedział, że Mesjasz przyjdzie i że będzie po trzech dniach zburzony.
No hot, z tym to był problem, dlatego że na ogół oni zajmowali się Mesjaszem, który przyjdzie jako król. Czyli stąd zresztą wynikła całe nieporozumienie, stąd wynikł cały problem z tym, że przecież Mesjasz, na którego oni czekali, miał przyjść jako król, miał wyzwolić Izraela i miała się zacząć era mesjańska. Wszyscy na to czekali, łącznie z uczniami zresztą.
Wyobrażenie było takie.
I oni tak myśleli, że tak będzie. Natomiast skoro Mesjasz został ukrzyżowany, no to coś im się nie zgadzało. Ale nie zgadzała im się jeszcze jedna rzecz, czyli Izajasz 53, który właściwie też mówi o zmartwychwstaniu, bo w 53 rozdziale Izajasza, na końcu, 10, 11, 12 werset: ale to Panu podobało się utrapić go cierpieniem, gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło, jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Czyli są dwie koncepcje w Słowie Bożym. Jest Mesjasz, który umiera za lud i po tym, jak umiera, ujrzy światło, jego poznaniem się nasyci, będzie dzielił łupy z mocarzami. Z drugiej strony jest Mesjasz, który przychodzi jako król. Czyli mamy Mesjasza sługę i Mesjasza króla.
I każdy sobie tam wybiera...
I jest problem, prawda?
Ale czy należy to rozumieć, że ta mowa Piotra z Dziejów Apostolskich to jest jak gdyby... To jest już jakby element objawienia dalszego. To nie jest tylko coś, co on uświadamia, przypomina i jakby odnosi się do ich bardzo już
nie
ugruntowanej wiedzy.
To jest to, co on w tym momencie dostaje, tak. Objawienie. To jest jego objawienie, bo okay. To nie było tak, że nauczanie na temat Mesjasza sługi, który miał umrzeć za lud, było bardzo powszechne. Powszechnym było to, że Mesjasz miał przyjść jako król. I tak naprawdę nauczyciele w Izraelu nie mogli sobie z tym dać rady. Do tego stopnia, że kombinowali, co by zrobić, bo byli świadomi Izajasza 53 i byli, jak kombinowali, co by, jakby tu pogodzić dwie sprzeczne wersje. Z jednej strony wiedzieli o tym, że Zachariasz pisze w 9 rozdziale na przykład, że przyjedzie na oślicy, prawda? Łagodny, pokorny. Z drugiej strony wiedzieli, że przyjdzie jako wielki król, pokona wszystkich, zniszczy przeciwników i zasiądzie na tronie. No i próbowali tam kombinować, różne rzeczy próbowali robić, żeby to jakoś tam pogodzić. No ale ostatecznie przeważyła ta koncepcja, że jednak Mesjasz przyjdzie jako król i ta druga była trochę w kącie.
Byli w warunkach jednak niewoli rzymskiej.
Dokładnie. I ta druga była w kącie. I oni uważali, że zmartwychwstanie nastąpi wtedy, kiedy Mesjasz przyjdzie jako król, i pomijali całkowicie tą drugą koncepcję, że Mesjasz może przyjść jako sługa, chociaż jest o słudze i jest o jego ukrzyżowaniu i jest o jego życiu po jego ukrzyżowaniu. Więc ten 53 rozdział rzeczywiście stwarzał poważne problemy. No ale było jak było, wiemy. Czyli czy to jest odpowiedź na twoje pytanie?
Tak.
W takim razie wracamy do 15 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Trzeciego dnia został zmartwychwzbudzony według pism. Ukazał się Kefasowi, potem 12. Potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje. Niektórzy zaś zasnęli. Czyli jest możliwość sprawdzenia. Są jeszcze świadkowie naoczni, którzy widzieli Pana Jezusa zmartwychwstałego, nie tylko apostołowie, nie tylko uczniowie, ale około 500 ludzi, których można jeszcze zapytać, chociaż niektórzy z nich już nie żyją. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie, jako poronionemu płodowi. I dalej czytamy od 12 wersetu. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został zmartwychwzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Czyli tak, my jesteśmy świadkami zmartwychwstania, nie tylko my, ale uczniowie, 500 innych ludzi, więc sam ten fakt mówi, potwierdza to, że zmartwychwstanie jest. Poza tym to zmartwychwstanie dokonało się według pism, czyli było zapowiedziane i jest w pismach tak zwanego Starego Testamentu. Jeśli Chrystus nie został wzbudzony, no jeśli nie ma w ogóle zmartwychwstania, w ogóle jeżeli ono nie zachodzi, nie istnieje, to nieprawdą jest, że Chrystus został wzbudzony. A jeśli On nie został wzbudzony, to daremna jest wasza wiara. Werset 14. Czyli to, co jest fundamentem, to, co jest naszą nadzieją, byłoby całkowicie daremne. Jeżeli tak, jeżeli to wszystko jest nieprawda, to wtedy my, 15 werset, byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził. Skoro umarli, nie bywają wzbudzeni. Czyli krótko mówiąc, jeżeli nie ma zmartwychwstania, no to co? Ja was okłamałem, Paweł pisze do Koryntian. Nie tylko ja. Wszyscy ci ludzie, którzy twierdzą, że widzieli Jezusa, to było jedno wielkie kłamstwo, skoro zmartwychwstania nie ma. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. I jeżeli daremna jest wasza wiara, czyli jeżeli Chrystus nie został wzbudzony, my świadczymy o czymś, co się tak naprawdę nie stało, czyli to jedno wielkie kłamstwo, bo jeżeli On nie został wzbudzony, to znaczy, że nie był Mesjaszem, to znaczy, że nie umarł za nasze grzechy, to znaczy, że nie wypełniło się to, co było od dawna zapisywane w pismach, zapowiadane w pismach. Jeżeli tak, to znaczy, że po pierwsze, wasza wiara jest daremna, a po drugie, jeszcze jesteście w swoich grzechach, czyli nie zostaliście zbawieni. No i to też jest ciekawa historia, dlatego że mówi do ludzi, którzy są zbawieni, oni o tym wiedzą. Oni już mają nowe życie. I teraz mają świadomość tego, że coś się stało w ich życiu. No i teraz jeżeli to wszystko nie jest prawda, no to znaczy, że to, co wy macie, to wy tego nie macie. Jest tak, by do nas ktoś przyszedł i powiedział nam, słuchajcie, no nie jesteście na nowo narodzeni, to wszystko nie jest prawda. Ale my mamy swoje własne świadectwo naszego własnego życia. To, co Bóg dla nas zrobił, jak nas prowadził, jak do nas mówił, co przemienił w naszym życiu. To są fakty. Po prostu to są fakty. Jeżeli to wszystko jest nieprawda, jeżeli zmartwychwstania nie ma, to i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, też poginęli. To znaczy, oni też nie byli zbawieni. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Właśnie, to jest to, co mówiłem na początku. Jeżeli Pan Jezus jest naszą nadzieją tylko na teraz, na dziś, to znaczy, jeżeli na przykład chrześcijaństwo dla nas jest tym, co jest nam potrzebne tutaj, czyli Pan Jezus poprawi moje życie. Pan Jezus sprawi, że będzie mi lepiej. Będę, nie wiem, będę zdrowy, będę bogaty, będę piękny, będzie mi ogólnie, ułoży moje życie.
Może nie umrę.
No nie, no jeżeli w tym życiu pokładamy nadzieję, to znaczy chodzi o to życie, nie? Tu. Czyli krótko mówiąc, jeżeli Pan Jezus jest nam potrzebny tylko do tego, co jest tutaj na ziemi, to jesteśmy najbardziej pożałowania godni. Dlaczego? Bo patrzymy w dół, czyli na ziemię, pod nogi, zamiast patrzeć w górę. Tak jak Paweł pisał, patrzcie w górę, gdzie jest Chrystus po prawicy Bożej. I to jest właśnie to, że pożałowania godni są ludzie, którzy Pana Jezusa potrzebują tylko po to, żeby im poprawiał tutaj życie. Ale nie myślą o tym, co jest w górze. Nie myślą o tym, że ich ojczyzną jest nowe Jeruzalem. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Czyli Paweł mówi, że musiało dojść do wcielenia, dlatego że zgrzeszył człowiek i Bóg musiał zostać wcielony, żeby za nas wszystkich umrzeć i nam wszystkim dać życie wieczne. Nie było innego wyjścia. I przez człowieka, czyli przez Chrystusa, przyszło zmartwychwstanie. Czyli to nie jest tak, że Pan Jezus przyszedł udając człowieka na przykład i dokonało się coś, co tak naprawdę nas nie dotyczy. To musiało dotyczyć nas wszystkich.
Narodzonych na nowo?
No, Pan Jezus umarł za wszystkich ludzi, prawda? Bo jest napisane, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego dał, żeby każdy, kto wierzy, nie umarł, lecz miał życie wieczne, prawda?
A jakoś nie skorzystał?
Każdy, Pan Jezus umarł za wszystkich, tylko nie wszyscy chcą korzystać. O to chodzi. Jest coś takiego, jak potencjalnie każdy może skorzystać. Dlatego, że w liście do Rzymian w 3 rozdziale jest napisane, że przez wiarę grzesznika aktywuje się to, co się stało na krzyżu. Ofiara. Ona jest skuteczna przez wiarę. To jest list do Rzymian 3:25. Czyli krótko mówiąc, Pan Jezus umarł za każdego człowieka na ziemi i każdemu człowiekowi na ziemi jest zgłoszona dobra nowina. Za ciebie zostało zapłacone, możesz to odebrać, tylko musisz pójść do kasy. Albo tak jak z tą zdrapką. Dostajesz, ale musisz zdrapać. Bez tego to nie działa. Wobec tego każdy człowiek może wykorzystać to, co zostało dla niego zrobione, albo nie wykorzystać.
Sprawdziłam, 1000 lacetu jest wyraz pierwociny.
Mm-hmm.
Coś, co jest własnością Boga. Chrystus jako pierwszy ta pierwocina i ci, którzy ufają Mu, wierzą, przyjmą, są tymi nas.
Dokładnie. Bo tak jak Paweł pisze dalej, że jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostają ożywieni, a każdy w swoim porządku. I tu dochodzimy do ciekawej i takiej ciekawego aspektu. Otóż zmartwychwstanie jest pewnym pojęciem, jest pewnym faktem i dokonuje się ono w pewnym porządku. To nie jest tak, że zmartwychwstają wszyscy naraz. Dlatego jest napisane właśnie, że Chrystus to jest pierwocina tych, którzy zasnęli, bo On zmartwychwstał jako pierwszy. Czyli On, który jest wcielonym Bogiem, czyli jest Bogiem i człowiekiem również, zmartwychwstał jako pierwszy, dlatego jest pierwociną. I porządek polega na tym, że następnie, jako pierwszy Chrystus, to jest werset 23, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia, a potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Czyli zmartwychwstanie następuje w pewnych etapach. Najpierw Chrystus, potem ci, którzy są Jego w czasie Jego przyjścia. I teraz, ponieważ mówiliśmy już kilka razy na temat tego, że będzie pochwycenie Kościoła i będzie przyjście Pańskie z Kościołem, dlatego ta druga faza odbywa się, czy to przyjście odbywa się w dwóch fazach. Czyli w czasie Jego przyjścia zmartwychwstanie Kościół i w czasie Jego przyjścia zmartwychwstanie reszta ludzi, czyli święci Starego Testamentu i męczennicy Wielkiego Ucisku.
To będzie jakby jedno przyjście, czy dwa przyjście?
Znaczy mówię, że to powrót Pana Jezusa jest najpierw po Kościół, a potem z Kościołem. Więc zmartwychwstanie Kościół podczas Jego przyjścia po Kościół i zmartwychwstaną reszta zmartwychwstanie wtedy, kiedy On przyjdzie z Kościołem.
Czyli sprawiedliwi
Starego Testamentu, męczennicy Wielkiego Ucisku. I to jest 20 rozdział objawienia. I potem nastąpi koniec i będzie coś takiego jak zmartwychwstanie na sąd ostateczny. I koniec to jest taki moment, kiedy Pan Jezus sądzi całą resztę, a następnie oddaje władzę królewską Ojcu. Jako ostatni wróg zostanie zniszczona śmierć, bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje, a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Czyli przyjdzie taki moment, po tym, jak ostatnia grupa ludzi zmartwychwstanie, kiedy śmierć jako taka, biologiczna, zostanie zniszczona. Czyli to, co było, co gnębiło ludzkość z powodu grzechu, co powodowało, co było efektem skażenia, przestanie mieć sens.
Dobrze, ale...
Przestanie być potrzebne.
Tak należy to zrozumieć, że ja to rozumiem. Ta śmierć rzeczywiście przestanie mieć sens. Oczywiście. Ale śmierć w ogóle jako rzeczywistość nie przestanie istnieć.
Tak, tylko pytanie jest, jak definiujemy śmierć w takim razie? Co to znaczy? Śmierć jako rzeczywistość.
No właśnie do końca nie. Dlatego, że taką definicję, która dla mnie jest do pojęcia, to jest ta definicja, która wynika z naszej wiedzy o jej przyczynie. Jej przyczyna śmierci jest taka, że mamy zapłacić za grzech, prawda? Mhm. Taką znamy definicję śmierci. To jest zapłatą za grzech.
No.
Prawda?
Nie wiem, czy to jest definicja śmierci. Jest to fakt jest taki, że jest to zapłata za grzech, ale...
Zapłata za grzech. No. No dobrze, może nie jest to definicja śmierci, ale jak mówię o przyczynie. To znaczy, śmierć dlatego jest na świecie, że zgrzeszyliśmy i niestety jest to konsekwencja.
Tak.
W momencie, kiedy ta śmierć zostanie pokonana, to nie zmienia faktu, że jest jeszcze coś, co nazywa się w objawieniu śmiercią drugą.
Tak.
I ta śmierć druga jest śmiercią wieczną, tak można powiedzieć. Ma wieczny wymiar.
Tak.
Czyli tutaj już ja nie potrafię żadnej definicji.
Okej, dlatego ja powiedziałem o śmierci biologicznej.
Tak, rozumiem.
Że śmierć biologiczna przestaje istnieć. Ponieważ kończą się rzeczy pierwsze, w pewnym momencie skończą się rzeczy pierwsze, skończy się to, co jest skażonym światem, czyli pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminą. I bardzo często jest tak, że śmierć jest po prostu definiowana trochę błędnie. Dlatego, że tak jak się czyta na temat w ogóle śmierci w Biblii, to widać, że śmierć jest rodzajem oddzielenia. To nie jest rodzaj anihilacji. To nie jest przestanie, jakby unicestwienie, tylko to jest oddzielenie. Śmierć biologiczna jest oddzieleniem ciała, czyli tego, co w człowieku materialne, od tego, co w człowieku jest niematerialne, czyli ducha i duszy. Natomiast śmierć duchowa to jest oddzielenie ducha człowieka od Boga. W związku z tym ta pierwsza śmierć, czyli pierwszy rodzaj śmierci, bo to jest podział jakościowy, pierwszy rodzaj śmierci to jest śmierć biologiczna. No. I teraz istnieje coś takiego jak śmierć duchowa, która jest odwracalna, bo można się nawrócić. Ale w pewnym momencie już nie będzie można. Już będzie taki stan po zmartwychwstaniu ostatniej grupy ludzi na sąd. Już wtedy nie będzie takiej możliwości.
Nie będzie łaski, nie?
Tak, jeżeli człowiek nie korzysta w ogóle z tego, no to w tym momencie już nie ma innej możliwości, jest oddzielony od Boga na zawsze. I to oddzielenie od Boga na zawsze nie przestaje istnieć, dlatego że ono się odbędzie na podstawie sądu i to oddzielenie pozostanie, bo to jest oddzielenie duchowe, a nie fizyczne. Fizyczny świat przeminie, fizyczne niebo przeminie, natomiast to, co duchowe, zostaje, bo tym wstrząsnąć nie można. No i ci ludzie, którzy duchowo są oddzieleni od Boga i pozostaną w takim stanie, czyli można powiedzieć, że ta śmierć pozostaje. To nie ta śmierć zostanie pokonana.
Ta biologiczna.
Tylko tamta, biologiczna.
Ta, która z grzechu.
Ta, która pochodziła z grzechu i ta, która jest wynikiem skażenia, które jest wynikiem grzechu. O.
Czyli tu chodzi o ten robak, ich nie zginie z objawienia, to jest to?
No nie z objawienia, ale to. Tak. To jest to. To jest to, o czym Pan Jezus mówi, że robak ich nie zginie, że będą ciemności zewnętrzne, że to będzie kaźń wieczna i to będzie to Tesaloniczan, że jest oddzielenie od Boga i od Jego oblicza i Jego chwały. To jest opis tej śmierci drugiej, która będzie duchowa na zawsze. Natomiast jeżeli jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć, to znaczy, że ci ludzie, którzy pozostaną po zniszczeniu biologicznej śmierci, już nie będą mogli zostać zniszczeni. To, co zostanie, będzie wieczne. Czyli krótko mówiąc, zmartwychwstanie ludzi, którzy będą zbawieni i zmartwychwstanie ludzi, którzy będą potępieni, dokona się w takich ciałach, których śmierć biologiczna już nie obejmie, bo te rzeczy już przeminą. I to jest ważne, no właśnie na przykład z punktu widzenia unicestwienia.
Poczekaj, bo ten porządek jest tutaj zapisany w 15 rozdziale?
Tak, tak, 15 rozdział. Nie, 15 rozdział, pierwszy list do Koryntian. I teraz tak, dalej. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. I teraz werset 29, interesujący bardzo. Cóż wtedy uczynią ci, którzy się dają chrzcić za umarłych? Jeżeli umarli w ogóle nie bywają wzbudzeni, to po cóż się dają za nich chrzcić? Taki ciekawy werset, on wzbudza sporo kontrowersji. Bo niektórzy na przykład robią z tego jakąś taką doktrynę i sami chrzczą tam za umarłych, czy coś takiego. Natomiast Paweł w tym fragmencie pisze o tym, że zmartwychwstanie jest faktem i że jest faktem potwierdzonym przez świadectwo pewnych ludzi, a w tym momencie pisze, że są ludzie, którzy są tak mocno przekonani o tym, że istnieje zmartwychwstanie, że chrzczą się za umarłych, żeby im pomóc. Prawda? I tutaj to nie może być podstawa do jakiejś doktryny, żeby chrzcić za umarłych, ponieważ Paweł nie wypowiada się w tym momencie, czy to jest dobre, czy to jest złe. Nie potwierdza ani nie zaprzecza. Mówi tylko o tym, że ci ludzie mają tak silne przekonanie, że zmartwychwstanie istnieje, że chrzczą się za umarłych. Tyle. I lepiej nie spekulować w tym momencie, bo będziemy mieli problemy niepotrzebne. Jest to przekonanie w pewnych osobach tak silne, że akurat chrzczą się za umarłych.
Ciekawe, ale zastanawiam się, czemu się do tego nie odnosi, dlatego że, nie wiem, wydaje mi się, że należałoby to jednak skrytykować. Jak mi się wydaje, taką praktykę. On się nie odnosi do tego,
że się powołuje,
nie potwierdza ani nie zaprzecza.
Znaczy się powołuje, żeby upewnić o zmartwychwstaniu.
No on dlatego to pisze, żeby jeszcze jeden punkt potwierdzający, że zmartwychwstanie w ogóle istnieje. To jest nie tylko przekonanie w tych, którzy widzieli Pana Jezusa, w tych, którzy sami są na nowo narodzeni, ale również inni ludzie, którzy dają się chrzcić za umarłych, mają silne przekonanie, że zmartwychwstanie istnieje. No więc jeżeli nie istnieje, to po cóż by to robili? I istnieją sytuacje w Biblii, które są opisane, i jakoś nie zawsze jest odniesienie do tego, czy to jest dobre, czy to jest złe. Jeżeli chodzi o to, czy coś jest prawdziwe, czy nie, to należałoby szukać fragmentów innych, które by to potwierdzały, albo które by zaprzeczały. W innych fragmentach można by znaleźć taką tezę, która by mówiła, że to nie jest prawidłowe, żeby się chrzcić za umarłych, bo każdy powinien się ochrzcić na własne życzenie, przyjść na własnych nogach i włączyć się do społeczności wywołanych, nie? Czyli sama idea nie jest prawidłowa. No ale jacyś ludzie mają tak silne przekonanie, że aż dają się chrzcić za umarłym. To cóż oni biedni zrobią, jeżeli by tego nie było?
No dobra, ale czy...
Ale to są nowonarodzeni ludzie?
Nie wiem. I Paweł też o tym nie pisze. On nawet nie pisze, nawet, że to są jacyś spośród was. On pisze o jakichś tam osobach, które takie mają poglądy. Nawet nie pisze, cóż uczynicie wy, którzy dajecie się chrzcić za umarłych. Tego nie pisze. Mówi o jakichś tam osobach.
Ale ja się zetknęłam z taką praktyką, nawet w Polsce.
No normalnie tak robią.
No więc właśnie...
Robią tak osoby. To jest na zasadzie takie jak w denominacji katolickiej czyściec. Coś chcą pomóc tej osobie, chociaż już tak, wszystko jest za późno. No. Praktykują to, ale to już nic im nie pomoże, bo przeczytajcie to tłumaczenie z Biblii 1000 lat.
No nie pomoże. No
nie
i
pomoże.
Dlatego ja uważam, że wieszanie takiej doktryny na jednym wersecie jest bardzo mocno niebezpieczne.
No to jest... Nie ma oceny, to jest tylko fakt.
Dokładnie. Tam jest podanie pewnego faktu, tam nie ma oceny. I lepiej na podstawie takiego wersetu nie wprowadzać doktryny, która byłaby błędna.
Wiesz, przypuszczam, że na podstawie na przykład tego wersetu niektórzy, powiedzmy, którzy mówią, powiedzmy, ogłaszają taką doktrynę, że chrzest warunkuje zbawienie, mogą również podczepić to i fakt, że Paweł nie zganił tej praktyki, mogą uznać za jego jakby zgodę i potwierdzenie doktryny o tym, że chrzest również. No to jest takie dosyć...
To oczywiście, no tylko, że w Biblii jest kilka fragmentów, które ewidentnie opisują rzeczy, które są grzechem, i w Biblii, i w innych miejscach w Biblii jest napisane, że to jest grzech. W tym miejscu opisu nie jest napisane, że to jest złe, ale nie musi, ponieważ inne fragmenty Słowa Bożego wyraźnie mówią, że to jest złe. Wobec tego, jeżeli na przykład jest napisane, że Gedeon miał nałożnicę i miał z nią dzieci, to wcale nie znaczy, że możemy mieć nałożnicę, prawda? Po prostu w innych miejscach Słowa Bożego mówi,
że każdy zdał za siebie tam sprawę.
Jasne, że tak. Po cóż i my, 30 werset, każdej godziny narażamy się na niebezpieczeństwo. No po co? No, widocznie mamy przekonanie o tym, że zmartwychwstanie jest faktem i że to wszystko, że coś się stało, bo inaczej nie narażalibyśmy się na niebezpieczeństwo. Tak ja codziennie umieram, bracia, jak jest prawdą, że wy jesteście chlubą naszą, którą mam w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jeśli ja na sposób ludzki walczyłem z dzikimi zwierzętami w Efezie, jaki z tego dla mnie pożytek? Jeśli umarli nie bywają zbudzeni, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. To jest to, o czym mówiliśmy, nie? Że interesuje nas to, co tutaj, no to jesteśmy pożałowania godni. To jest taka dygresja tutaj, nie błądźcie, 33, 34 rozdział i 35. Tutaj zaczynamy kolejny wykład, trochę inny aspekt. Ale powie ktoś, jak bywają wzbudzeni umarli i w jakim ciele przychodzą. Niemądry, to co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. A to, co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, a może jakimś innym. Ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, a każdemu z nasion właściwe jemu ciało. Nie każde ciało jest jednakowe, bo inne jest ciało ludzkie, a inne zwierząt. Jeszcze inne ciało ptaków, a jeszcze inne ryb. I są ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inny jest blask niebieskich, a inny ziemskich. Inny blask słońca, inny blask księżyca, inny blask gwiazd, bo gwiazda od gwiazdy różni się jasnością. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co sieje się jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone. Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale. Sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. To ja rozumiem ten fragment w ten sposób, że jest zadane pytanie, jak bywają wzbudzeni umarli. Czyli jest to pytanie dotyczy ogółu umarłych, zmartwychwstania jako takiego. No i Paweł tak na prosty rozum mówi, no różne są ciała, więc skoro jest ciało fizyczne, to jest również ciało duchowe. Nie zakładajmy, że tak być nie może, bo różne są ciało takie, różne takie, jedne sieje się tak, a bywa wzbudzone inaczej. I dokładnie jest tak samo w zmartwychwstaniu. Sieje się, czyli człowiek jest rodzony w takim ciele, a bywa wzbudzony w innym ciele. Nie ma się co temu dziwić. To, co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone. No i właściwie można powiedzieć tak, że skażone i nieskażone tutaj to jest poddane degeneracji, czyli poddane śmierci biologicznej, albo nie poddane śmierci biologicznej. I tyle. Moim zdaniem to jest wykład, który mówi o zmartwychwstaniu ogólnym, bo takie jest pytanie, taka jest odpowiedź. Skażone, nieskażone, czyli śmiertelne, nieśmiertelne. I jest to wykład o zmartwychwstaniu ogólnym wszystkich ludzi, ciał, które są siane w taki sposób, a zmartwychwstają w taki sposób. A Paweł przy okazji kładzie nacisk również, oczywiście, na zmartwychwstanie ludzi odrodzonych, no bo do nich pisze. I pisze dalej, sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale. Sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe. No i tutaj mamy już napisane, w jakich ciałach dokona się zmartwychwstanie. W ciałach duchowych, a nie cielesnych, czyli nie biologicznych. Tak też napisano, pierwszy człowiek, Adam, stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski, drugi człowiek jest z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są ziemscy ludzie, jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. I tu już mówi o zbawionych. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, my, przeto, czyli my zbawieni, tak też będziemy nosili obraz niebieskiego człowieka, czyli Pana Jezusa. A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Czyli Królestwo Boże nie jest dla ludzi, którzy są z tego świata i mają ciała biologiczne. I teraz jest mowa o tajemnicy, czyli o czymś, co wcześniej nie było znane. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. Czyli tak, zmartwychwstanie jako fakt, jako pojęcie było znane wcześniej w pismach Starego Przymierza, czyli w Starym Testamencie. Ale jeśli chodzi o to, co Paweł teraz będzie pisał, to mówi, ja wam objawiam teraz tajemnicę, czyli coś, co nie było znane wcześniej. I mówi o pochwyceniu. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. To jest tekst równoległy do pierwszego listu do Tesaloniczan 4:15-18, który znacie, prawda? Nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, ale razem z nimi zostaniemy pochwyceni na spotkanie Pana na obłoki. Tutaj uzupełnieniem tego, co jest Tesaloniczan, jest to, że stanie się to w okamgnieniu, że stanie się to na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni. No i ta kwestia tej trąby to jest już bardziej temat, powiedzmy, eschatologiczny, a nie temat samego zmartwychwstania na kółko. No bo dlaczego zostaniemy pochwyceni w taki sposób? Bo to, co skażone, 53 werset, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Czyli stanie się to, o czym wcześniej Paweł pisał, że jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. I ona zostanie pochłonięta w zwycięstwie. Dlaczego? Dlatego, że to, co śmiertelne, czyli biologiczne, zostanie zamienione na to, co nieśmiertelne, czyli na duchowe. Czyli, krótko mówiąc, ludzie będą mieli już ciała duchowe po pochłonięciu śmierci i po jej zniszczeniu. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Właściwie to jest wszystko, co tu nas na temat samego zmartwychwstania jest napisane. Czy to jest jasne? Wszystko. Podsumowuję. Zmartwychwstanie to jest coś, co nastąpi w pewnym porządku. Są fazy zmartwychwstania. Najpierw Pan Jezus, potem ci, którzy są Jego podczas Jego przyjścia, a potem na końcu będzie zmartwychwstanie wszystkich innych na sąd ostateczny. Zmartwychwstanie polega na tym, że ciało biologiczne zostaje zamienione na ciało duchowe. Czyli człowiek zmartwychwstaje w ciele duchowym, którego śmierć biologiczna się już nie ima, którego żadne skażenie się już nie ima, dlatego że to jest ciało, które będzie nieśmiertelne. Czyli wszyscy ludzie, którzy zmartwychwstaną w ciałach nieśmiertelnych, a zatem w ciałach niezniszczalnych.
Dlatego Bóg będzie mógł odgrodzić.
Tak. Dlatego to, co jest opisane jako opis piekła, to są rzeczy, które sugerują pewną ciągłość, wieczność. Bo trzeba sobie z jednej rzeczy zdać sprawę, że sprawy, które są dla nas dotyczą, są opisem nieba albo piekła. To są opisy, które mówią o sprawach, które nam są tak naprawdę do końca nieznane i niepojęte. No bo dla nas to, co fizyczne, to jest dla nas pojmowalne, prawda?
Do pewnego stopnia.
Dokładnie. Ale Pan Bóg również mówi do nas o rzeczach, które są niefizyczne, które są nie z tego świata, które są dla nas pojmowane do pewnego stopnia. Dlatego przybliża nam to po prostu. Przybliża nam to, co tam będzie, na tyle, na ile jesteśmy w stanie to pojąć. No i dlatego ja z tych wszystkich opisów wnioskuję właśnie tyle, że że będzie to coś, co się nie będzie kończyć, że będzie to coś, co będzie ciągłe.
Ale czy możemy na przykład na podstawie tego, co przeczytaliśmy, wyciągnąć taki wniosek, że ta zasada, że posiane zostaje to, co cielesne, a wzbudzone to, co duchowe, powstała dopiero po upadku, czyli po... nie było tej zasady wcześniej, czyli w momencie stworzenia, kiedy Bóg powołał do życia Adama i Ewę i wszystko, co cielesne, nie było tej zasady. Czyli cielesne jak gdyby miało mieć swoją własną wieczność. Nie chciałbym tak rozdzielić całkowicie, dlatego że ciało z duchem jest połączone i w ten sposób jakby ożywione, prawda? Ale dopóki nie weszła śmierć, to należy wnioskować, że nie było tej zasady, że to, co cielesne, nie było tej zasady.
Należy tak wnioskować, że skoro jest napisane, że wraz z grzechem na świat weszła śmierć, to znaczy, że wcześniej jej nie było.
No właśnie.
Było inaczej. Świat nie był skażony grzechem wtedy. I teraz tutaj też trzeba uważać, żeby się nie zapędzić w zbyt wielkie spekulacje na przykład, no bo tak do końca my nie wiemy w szczegółach, jak to było, nie? Skoro my możemy wnioskować, że skoro na świat weszła śmierć, to znaczy, że wcześniej jej nie było. Czyli w założeniu miało być tak, że człowiek miał po prostu żyć wiecznie. Bo przyszedł taki moment, kiedy człowiek zgrzeszył, poznał dobro i zło i wtedy Bóg mówi tak, jeżeli on poznał dobro i zło, to w takim stanie, w jakim jest, nie może być wieczny. Dlatego musi, jest 3,22. Trzeba go wypędzić, żeby on drzewa życia nie ruszył.
Dobra, tylko że ja mam tutaj taki problem, że ktoś złośliwy może powiedzieć, jest to świadectwo Bożego fiaska. To znaczy, Bóg poniósł fiasko w swojej koncepcji połączenia ciała, ożywienia ciała i wieczności dla tej koncepcji. Przyszedł diabeł, zasiał zło i w konsekwencji Bożego planu uratowania życia, po prostu zwycięstwa życia, okazuje się, że przestaje już istnieć koncepcja ciała w łączności z duchem. Dlatego, że nie pozostanie już nic cielesnego. Przynajmniej taką mamy mniej więcej wiedzę o tym, co pozostanie. Pozostanie tylko i wyłącznie to, co duchowe. Bóg będzie wszystkim we wszystkim i nie będzie nic cielesnego. Tak to rozumiem, tak to rozumiem, że tak zostanie.
To jest mowa o ciele duchowym.
No i teraz możemy przejść do innego aspektu całej sprawy, bo po pierwsze fiasko byłoby wtedy, gdyby Pan Bóg nie przewidział tego, co się stanie. Ale napisane jest, że przewidział.
Tak, nie jest strażakiem.
No nie? Bóg wybrał baranka, zanim jeszcze powstał świat, jest napisane. Żeby był przeznaczony jeszcze baranek, zanim powstał świat. Czyli Bóg wiedział, co się stanie, bo dając człowiekowi wolną wolę, doskonale wiedział, co się z tą wolną wolą stanie. Dał wolną wolę innym bytom, które ją miały, tak jak na przykład Lucyfer, też skorzystał z tej wolnej woli wcześniej, prawda? I cały, to nie jest fiasko, to jest geniusz, to jest, nie wiem jak to nazwać, to jest chwała Boża, polega właśnie na tym, że dając człowiekowi wolną wolę i nie gwałcąc tej wolnej woli, doprowadzi do takiego końca, jaki nas czeka. I ja nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę z wielkości tego planu, bo to absolutnie nie jest fiasko.
No chwała Bogu, że dochodzimy do tego miejsca, bo uważam, że powinniśmy się teraz rozradować.
To jest tak jakby taka, też nie wiem, jakby nagroda dla tych, którzy Boga z całej siły kochają, żeby później już nie mogli zostać odłączeni.
Tak, tak. Wtedy to będzie niemożliwe.
Czyli ta wolna wola, nie ze strachu przed Bogiem, nie z jakiejś obłudy, ja pójdę do Boga, tylko po prostu z wolnej woli, z tej miłości,
o to chodzi.
Z Tobą Boże
o to,
być.
Dokładnie.
Nie pod przymusem, że tak jest.
Nie dlatego, że Pan Bóg na przykład nie dał Adamowi innego wyjścia, bo mógłby zrobić coś takiego, że wszystkie drzewa byłyby normalne, że tak powiem, prawda? Czyli mógłby nie dać tego jednego drzewa, nie posadzić tam tego jednego drzewa, które tak naprawdę decydowało o tym, że Adam może wybrać. czy chce być z Bogiem, czy chce się zbuntować. Ale gdyby tego nie było, to Adam nie byłby całkowicie wolny. Nie miałby wyboru.
Też wcześniejsze stworzenia też miały taką wolę, bo aniołowie...
No oczywiście, upadli.
Czyli jakby wymiar i wartość wolnej woli w oczach Bożych jest, ma nie tylko ludzki wymiar.
Nie.
To nie jest tylko kwestia tego, co my możemy zobaczyć. To jest coś znacznie więcej. Ta wolna wola jest rzeczywiście wartością, która musi mieć niesamowity właśnie Boży wymiar.
Dlatego człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, między innymi dlatego, że Bóg obdarzył go wolną wolą. To jest niezwykła rzecz, niesamowita, że ta wolna wola pozostaje i Bóg tej wolnej woli nie gwałci, dał wolną wolę człowiekowi, ale jednocześnie pozostając suwerenny. Bo to, że on ograniczył w pewnym sensie, Pan Bóg ograniczył siebie samego. Zauważcie, że Bóg ogranicza siebie samego w pewnych sytuacjach.
Bez
uszczerbku dla swojej chwały, dla swojej suwerenności, bo ogranicza siebie samego z własnej woli, czyli suwerennie. Nie jest zmuszony do tego, żeby nam dać wolną wolę, prawda? Tak samo jak Syn Boży nie był zmuszony do tego, żeby się uniżyć i przyjąć ludzkie ciało. On to zrobił z własnej woli. I pewne atrybuty, które posiadał od zawsze, odłożył na bok, bo chciał, a nie dlatego, że musiał. Nie przestał być suwerenny przez to przecież. Czyli to wszystko było przygotowane, zaplanowane, ale jednocześnie jesteśmy w tym wolni.
Ja chcę coś zapytać, bo teraz jest chyba dobry moment. Pierwszy list Piotra 3:18-19. Niektóre denominacje sobie tam wstawiły kwadratowy nawias i włożyły wyraz zbawienie, to wiemy, co im to potrzebne, żeby swoje doktryny potwierać. A ja mam pytanie odnośnie tych dwóch wersetów. Jakim duchom było to zwiastowane? Ogłoszone w zasadzie, nie zwiastowane. Odrzucam ten wyraz zwiastowane, bo tego już nie ma jako szumer. To zostało ogłoszone. Bo tam wyraźnie powiedziane jest, że to za dni Noego, że to tak, jak rozumiem, że tu chodziło o te fizyczne osoby, które nie skorzystały z Bożej szansy, którą Noe im głosił, oni wyśmiewali. No i tylko się uratowało 8 osób, prawda?
Mm-hmm.
No i mi tu chodzi o te duchy, które były uwięzione, bo po zmartwychwstaniu Pan Jezus poszedł i ogłosił im, proklamował, że o to zwyciężyłem, prawda? O jakie tu duchy chodzi?
No ludzkie.
Ludzi, jednak ludzi.
Ludzkie.
Ludzi, no to
i jest tam dalej w pierwszym liście Piotra jest również napisane, że 4:6. W tym celu bowiem i umarłym głoszona była Ewangelia, aby w ciele osądzeni zostali na sposób ludzki, ale w duchu żyli na sposób Boży. Tu jest napisane, że umarłym była głoszona Ewangelia.
No ale nie po to, żeby się jeszcze z czegoś skorzystali.
Nie.
No.
To nie jest tak zwana druga szansa.
No, no właśnie.
Bo istnieje coś takiego jak teoria drugiej szansy, że Pan Jezus poszedł do Szeolu i głosił Ewangelię tym, którzy wcześniej nie skorzystali. I wtedy oni mogli wtedy skorzystać.
Powołać
i tak dalej, i tak dalej.
I może dalej.
Nie. Tutaj jest mowa o tym, że zostało coś tam w Szeolu, zostało coś ogłoszone. I teraz tak. Jeżeli tak jest, że ci, którzy są w Szeolu, czy w Hadesie, bo tutaj mamy znowu, ale mówimy o sądzie również i musimy zahaczyć o te rzeczy, także to będziemy musieli o tym mówić tak czy inaczej. Jeżeli, i to też będzie burzyło niektóre nasze pojęcia takie ludowe tak zwane na temat piekła, jezioro Gehenny, nieba i tak dalej, i tak dalej. Mamy trochę na ten temat, że tak powiem, namieszane. Jeżeli tak jest, że ludzie, którzy byli w Szeolu, nie mają kontaktu z tymi, którzy są na ziemi i nie wiedzą, co się na ziemi dzieje. Zresztą wynikałoby to z Łukasza z 16 rozdziału. Tam jest historia Łazarza i bogacza. Nie ma takiej możliwości, żeby pójść i powiedzieć braciom, żeby się ratowali. Mają Mojżesza, niech ich i proroków, no to niech czytają, niech słuchają. No to w tym Szeolu znajdowali się ludzie, którzy albo umarli w stanie potępienia i wtedy byli w stanie cierpienia, tak jak ten bogacz, albo umarli w stanie zbawionym i wtedy byli na tak zwanym łonie Abrahama. Łono Abrahama było inaczej zwane rajem. W starotestamentowym Szeolu były przynajmniej dwie części. Była jeszcze część dla upadłych aniołów, tych części było kilka.
Czyli rajem nie jest to miejsce, w którym Adam został powołany do życia?
No tego miejsca już nie ma. No bo
tego miejsca nie ma?
No odkąd był potop, prawda? Tego nie ma, to już na ziemi tego nie ma. I teraz jest takie miejsce, które nazywa się rajem, tylko że ono było, zanim Pan Jezus został ukrzyżowany, zmartwychwstał i wstąpił do nieba, to miejsce zwane rajem było w Szeolu. I tam właśnie poszedł ten, który był usprawiedliwiony z wiary. Mamy tą historię bogacza i Łazarza, czyli ten Łazarz był na łonie Abrahama, czyli inaczej zwanym rajem. Druga część to była część dla osób, które umarły potępione. I to było coś, co było w Nowym Testamencie jest nazywane Hadesem. I była jeszcze, czy jest część, która była przeznaczona dla upadłych aniołów. I ta część nazywa się Tartarem w Nowym Testamencie. I Piotr o niej pisze. No i jeżeli ci ludzie, którzy byli w Szeolu, nie wiedzieli, czyli w krainie umarłych, nie wiedzieli, co się dzieje na ziemi i umarli przed ukrzyżowaniem Pana Jezusa, to Pan Jezus poszedł w duchu, wstąpił w duchu do krainy umarłych i tam ogłosił, co się stało.
Ale oni są świadomi wtedy w tym Szeolu? Przecież
no, tak, no przecież jak najbardziej bogacz w Hadesie był jak najbardziej świadomy, prawda? Ten, który był na łonie Abrahama, też był jak najbardziej świadomy, czyli Łazarz. Dusze tych ludzi to są, którzy są, i te dusze są jak najbardziej świadome. Pan Jezus poszedł tam, ogłosił to, co się stało na krzyżu, i wtedy ci, którzy zostali potępieni, wiedzą, dlaczego tak jest.
Zdołowali się bardziej.
No, usłyszeli wyrok, krótko mówiąc, chociaż oni wcześniej mieli sumienie, mogli do Boga przyjść. Natomiast ci, którzy umarli zbawieni, dowiedzieli się, na jakiej podstawie zostali zbawieni. Bo przecież każdy człowiek, który został zbawiony z łaski, usprawiedliwiony z wiary, on został usprawiedliwiony na podstawie tej samej ofiary. Ofiara Pana Jezusa jest ponadczasowa, czyli działa w tył.
I do przodu.
Na przodu. I Abraham, który został zbawiony, usprawiedliwiony z wiary, on został usprawiedliwiony na podstawie ofiary Mesjasza. Tylko on o tym nie mógł mieć pojęcia, prawda? No więc jeżeli był w tym miejscu Szeolu, które nazywało się akurat rajem, no to się dowiedział, co się stało.
Czyli oni rozumowali, że to te baranki ofiarne, które szczerze, pokornie przynosili, pomagały im wtedy, a teraz... Zbawiciel poszedł, niejako w cudzysłowie, że teraz ogłosił i proklamował.
Baranki to były po to, żeby się oczyścić rytualnie. Natomiast zbawienie zawsze było z wiary. Jak się przeczyta 11 rozdział Hebrajczyków, to tam jest napisane o każdym z mężów Bożych, że przez wiarę, prawda? Każdy z nich został zbawiony przez wiarę, ponieważ nigdy nie było innego wyjścia, nigdy nie było innej możliwości zbawienia. Przez wiarę żyć będzie. Habakuka 2:4. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
I w 5 Mojżeszowej jest, żebyś mi oddał swoje serce i obrazy. Serce.
Dokładnie. Serce. Oni wszyscy też wiedzieli o tym, że z wiary żyć będzie. Wobec tego to, co oni robili w świątyni, to służyło temu, żeby się rytualnie oczyścić, żeby móc stanąć przed Bogiem w świątyni. Takie oczyszczenie na bieżąco. Tak jak krew baranków oczyszczała ich na bieżąco, prawda? I oni usprawiedliwieni byli tylko i wyłącznie z wiary. Dlatego jeżeli czytamy czwarty rozdział listu do Rzymian, to tam jest napisane, że cóż Abraham mógł zrobić? Jakieś zasługi? Żadne. Błogosławiony człowiek, który Pan winy nie poczyta. I tam początek czwartego rozdziału listu do Rzymian można przeczytać, że to wszystko jest z wiary. I oni wszystkiego byli świadomi. Natomiast nie wiedzieli jeszcze, bo nie mogli wiedzieć, że przyjdzie Mesjasz, miał pewne objawienie Abraham. I Pan Jezus do tego się odnosi. Abraham widział dzień mój i radował się.
I wtedy mu zarzucali 50.
Dokładnie. Więc zawsze z wiary. I teraz w liście do Efezjan, w rozdziale 4, to są wersety 7, 8, 9, 10 też. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że najpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko, ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. Czyli wstąpił do podziemi, zawsze w pojęciu biblijnym, zawsze tam była kraina umarłych, prawda? Więc wstąpił do krainy umarłych, a następnie po tym, jak ogłosił to, co ogłosił, to tych, którzy zbawieni umarli, powiódł ze sobą do nieba. I można powiedzieć, że w tym momencie raj, który był w Szeolu, został przeniesiony do nieba i opustoszał. Dlatego, że po tym, jak Pan Jezus umarł i zmartwychwstał i wstąpił do nieba, każdy, kto umiera, idzie do Niego, czyli do raju w niebie. Czy to jest zrozumiałe?
To znaczy, że dlatego właśnie Jezus powiedział, że dlatego, kto umiera z Nim na krzyżu, dlatego powiedział, że będziesz dziś ze mną w raju.
No.
To o to chodziło, że On nie będzie już tam w Szeolu, a Jezus będzie w niebie, tylko że będzie razem z Nim w niebie, tak?
No ja wcale nie jestem pewien, czy On nie mówił o tym właśnie, że będzie w tym raju, gdzie był Szeol, a potem zostanie wzięty.
Bo to był czas jeszcze przed wstąpieniem.
To był dziś, bo to było jeszcze przed niebowstąpieniem. Jeżeli ten człowiek dzisiaj, czyli tego samego dnia miał być z Panem Jezusem w raju, to znaczy, że był w tym raju, który jeszcze był na dole, czyli jeszcze był w Szeolu. A podczas niebowstąpienia powiódł za sobą wszystkich.
No dobrze, ale
Jeńców, którzy w raju w Szeolu tak, czekali, tak? To są ci jeńcy.
Wstąpił na wysokość i wziął ze sobą.
I jako na chwilę musiał iść tam, żeby wszystko było w Bożym porządku.
No tak. Czyli wszyscy się dowiedzieli, co i dlaczego. Zostało im powiedziane, dlaczego to i dlaczego tamto, dlaczego są tu, z jakiego powodu, co ich czeka. Czyli zostało im coś ogłoszone. Nie została nikomu dana druga szansa. A ci, którzy zbawieni umarli, zostali przez Pana Jezusa wzięci do góry.
No dobrze, ale co to znaczy, jeszcze wracając do tego Piotra, w tym celu bowiem i umarłym głoszona była Ewangelia, aby w ciele osądzeni zostali na sposób ludzki, ale w duchu żyli na sposób Boży.
To znaczy, że ci ludzie, no w ciele zostali osądzeni na sposób ludzki, to znaczy umarli po prostu, fizycznie. Mhm. Ale na sposób Boży żyli, dlatego że oni, ich dusze są z Panem. Żyją na sposób Boży. Pan poszedł do nich, ogłosił im to i wprawdzie w ciele zostali osądzeni na sposób ludzki, bo umarli, bo karą za grzech jest śmierć fizyczna też, nie? Czyli oni w ciele zostali osądzeni na sposób ludzki, ale żyją na sposób Boży, bo zostali zbawieni i żyją z Panem. To tak rozumiem.
Czyli ten fragment w zasadzie odnosi się tylko do tych ludzi, którzy przed śmiercią byli usprawiedliwieni z wiary, tak?
No tak myślę, bo jeżeli to interpretować w sposób taki dosłowny, że umarłym była głoszona Ewangelia, a nie w sposób alegoryczny, że umarłym w sensie duchowym była głoszona Ewangelia, bo umarłym w sensie duchowym to jest głoszona Ewangelia cały czas. Nie tylko była i będzie głoszona Ewangelia umarłym w sensie duchowym, bo wszyscy ludzie są umarli duchowo, zanim się nawrócą. A tymczasem tu jest mowa o umarłych, którym była głoszona Ewangelia. I jeszcze w dodatku jest to bardzo blisko tego fragmentu, który mówi o tym, że Pan Jezus wstąpił do otchłani, żeby mówić do pewnych ludzi, którzy akurat za dni Noego, czy duchów ludzi, którzy byli za dni Noego tam, byli nieposłuszni i akurat siedzieli tam, nie? Ja rozumiem to w ten sposób. Mnie się to raczej układa, że tak powiem, łącznie z tym, co jest w Efezjan napisane, że Pan Jezus poszedł, ogłosił, pewnych ludzi wziął ze sobą, raj opustoszał i od tego momentu dlatego każdy już, kto umiera w Chrystusie, jest z Panem i raj jest tam. A Szeol pozostał i te miejsca, gdzie idą ludzie, którzy umierają potępieni, są na swoim miejscu, dlatego że te miejsca opustoszeją wtedy, kiedy nastąpi zmartwychwstanie na sąd ostateczny.
Tutaj chyba też warto by zwrócić uwagę na to, żeby troszeczkę odkłamać nasze pojmowanie, sformułowania głoszenie Ewangelii. Dlatego, że głoszenie Ewangelii to nie jest chyba tylko i wyłącznie mówienie o Jezusie, bo tak to jest bardzo często powszechnie rozumiane, mówienie o odkupieniu w Jezusie. Mhm. Tylko głoszenie Ewangelii to jest coś więcej, to znaczy głoszenie zbawienia, które jest Bożym planem. To nie chodzi tutaj wyłącznie o to, że idziemy i mówimy. Jest coś takiego, jest pewna różnica. Z takiego właśnie fałszywego pojmowania tego, czym jest głoszenie Ewangelii, wynika fałszywe zrozumienie, bo wydaje się, że jeśli Jezus zszedł głosić Ewangelię, to znaczy, że zszedł do kogoś, kto jak gdyby jej nie znał. A tymczasem okazuje się, że nie możemy tak potraktować tych, którzy tam już są, którzy odeszli po prostu i umarli. Ponieważ im też była głoszona Ewangelia. Oni mieli dostęp do Ewangelii. Jakkolwiek, ale mieli dostęp, dlatego że przecież byli jakby podlegali osądowi Bożemu i Bóg wyznaczył im miejsce. Oni musieli mieć jakąś podstawę do tego, żeby się do tej Ewangelii ustosunkować.
Znaczy, to może nie jest precyzyjne, że była im głoszona Ewangelia. Każdy ma sumienie, prawda?
Właśnie.
Bóg tak człowieka skonstruował, że dał sumienie każdemu człowiekowi, żeby człowiek mógł go szukać.
Tak.
No, nawet jest napisane w Dziejach Apostolskich, że dał narodom obszary zamieszkania, żeby go szukały, żeby Boga szukały, czy go może nie znajdą, bo jest blisko każdego z nas. Czyli jest coś takiego w człowieku, co każe mu szukać. Jest coś takiego, co sprawia, że ma poczucie winy. Paweł pisze w pierwszym rozdziale listu do Rzymian, że człowiek ma sumienie wewnątrz, ma stworzenie na zewnątrz i dlatego nikt nie ma nic na swoją wymówkę. Jeżeli ma jakieś poczucie winy, jeżeli widzi na przykład stworzenie, to właściwie ma wszystko, co potrzebne jest, żeby Boga szukać, a Bóg wychodzi mu naprzeciw.
No dobrze, ale czy to nie możemy powiedzieć, że to jest w jakimś sensie jak gdyby Ewangelia. Z perspektywy naszej Ewangelia jest czymś innym, ale z ich perspektywy właśnie...
No to musimy się umówić, czym jest Ewangelia, prawda? Bo jeżeli ona jest dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie, no to oni jej nie znali. Jeżeli stwierdzimy, że wszystko, co Bóg człowiekowi daje, żeby go mógł człowiek poznać, jest jakąś Ewangelią, no to wtedy możemy się umówić, że to tak będzie, nie? Ale to jest kwestia właśnie terminologii w tym momencie. Bo można też powiedzieć, że na przykład cała Ewangelia jest zapisana w Starym Testamencie. No jest. Też jest napisane, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I wiele rzeczy, i nawet Paweł przecież przekonywał Żydów o tym, że Jezus jest Mesjaszem na podstawie pism. Ale ta Ewangelia, którą my rozumiemy jako Ewangelię już, to jest Ewangelia o Jezusie Chrystusie. To jest ta dobra nowina.
Przyjmie zwycięstwo.
Dokładnie. To jest to, co jest mowa o krzyżu i o zmartwychwstaniu. I tak rozumiemy Ewangelię i tutaj chodzi o to, żeby nie robić niepotrzebnie zamieszania.
A ja mam pewien ten pomysł, spekulacja a propos tego słówka, aby żyli na sposób Boży, to co tutaj...
No.
Bo my niewiele wiemy na temat życia tych ludzi umarłych w tej części Szeolu, ale ja podejrzewam, że oni nie byli bezwolni, choć są usprawiedliwieni. Tak jak my dzisiaj jesteśmy usprawiedliwieni, ale nie jesteśmy bezwolni.
Tak.
I cały czas potrzebujemy karmić Słowem Bożym i słowami Ewangelii.
Tak.
Może to ma sens, aby żyli na sposób Boży. Kto wie, czy w jakimś sensie takiej zachęty nawet nam się ludziom przygotowali.
Możliwe.
Możesz być usprawiedliwiony, ale...
Nie mieć takiej możliwości,
tak? Ale potrzebujesz zachęcenia do życia na sposób Boży, tak jak tutaj na tej ziemi.
W jednym miejscu Pan Jezus dał wskazówkę, w jaki sposób się tam
można to wręcz dosłownie odczytać i nie ma jakiegoś zgrzeszenia większego.
Gdy pytali o małżeństwa, prawda, to Pan Jezus im powiedział, tam się nie da tam ani żenić, ani zamordować. Czyli już jedna wskazówka jest, jak się żyje tam.
Wiecie, ja to powiedziałem dlatego, bo wydaje mi się, że jeżeli na przykład mówimy o Ewangelii i o dostępie do Ewangelii, to oczywiście my mamy dostęp do Ewangelii taki, jaki mamy. Mamy pisma, mamy świadomość tego wszystkiego, co się stało, ale tamci nie mieli tego, prawda? Tamci byli przed tym wszystkim, prawda? A nie chcę pomyśleć sobie, że tamci mieli mniej do dyspozycji, byli ubożsi i że...
Ale Słowo Boże mówi, że byli ubożsi.
Byli, to nie jest tak, że...
Nie mieli tego, co my. Bo oni czekali na to, co...
Piotr pisze, że ci, którzy wypytywali o to, no nie? Aniołowie wejrzeć pragną w to, co my mamy, prawda? Oni rzeczywiście nie mieli tego.
Nie mogli, bo tego nie było.
To nie wstydźmy się tego powiedzieć, że tak jest.
Dlatego Ewangelia jest...
Przerwa techniczna, tak? Można? Dobrze, czyli przerwę techniczną robimy.